I tak oto dobijamy do portu, a naszym portem jest Kuncewiczówka, czyli willa pod Wiewiórką, dom Jerzego i Marii Kuncewiczów w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. Wydawać by się mogło, że oczywistym miejscem pracy pisarza jest jego własny gabinet albo chociaż kąt z przepięknym biurkiem. No cóż, współczesność pokazuje, że to nic bardziej mylnego, ale jak to bywało dawniej, takie masywne drewniane biurko z wypolerowanym na wysoki połysk blatem, wyjęte niemal prosto ze sklepu ze starociami, na nim toporna maszyna do pisania, koniecznie z wkręconą do środka czystą białą kartką, a może tylko zapisaną do połowy, albo lepiej na przykład jakiś kałamarz wypełniony atramentem i wetkniętym weń piórem, do tego ogromna starta różnych papieżysk i książek, albo kubki, filiżanki z kawą albo herbatą, a może kieliszkiem wina. A wszystko to na przykład oświetlone jakąś na przykład zieloną, taką biblioteczną, zabytkową lampą. Całość spowija papierosowy dym. Czyż nie tak zazwyczaj wyobrażamy sobie miejsce pracy pisarzy? Jak to wygląda w domu Kuncewiczów?
Pierwszy bohater, biurko. Już Państwo widzą, to jest właśnie miejsce sesji fotograficznych Marii Kuncewiczowej, ale może nie wiecie, że to jest biurko, które należało do słynnego malarza Leona Wyczółkowskiego. Udało się go kupić Państwu Kuncewiczom w dosyć oryginalnych, ale także dramatycznych okolicznościach. Kiedy wrócili Kuncewiczowie tutaj do swojego domu, mamy początek lat 60. XX wieku, po ponad 20-letnim pobycie na emigracji, to ten dom rzeczywiście nie miał żadnego mebla. Tak jak mówił pan Jerzy, nie było tutaj nawet krzesła, na którym można byłoby usiąść. No ale to są takie czasy, kiedy trudno sobie wymyślić, że pójdziemy, nie wiem, do jakiegoś fantastycznego sklepu i na pewno w tym sklepie kupimy dokładnie takie meble, które będą do tego wnętrza pasować. Kuncewiczowie dowiedzieli się zupełnie przez przypadek od jednego z czytelników, że jest taki fantastyczny antykwariat w Radomiu. Ktoś jest z Radomia? Bo mnie by się przydały informacje o tym miejscu. Jest taki antykwariat w Radomiu, prowadzą go bracia Suszczykiewiczowie i oni oprócz tego, że handlują różnymi pięknymi przedmiotami, to także sprzedają stare meble. I Kuncewiczowie postanowili nawiązać przyjaźń z braćmi Suszczykiewiczami, jeździli regularnie do Radomia i mówili, czego konkretnie ten dom potrzebuje. Bracia stanęli na wysokości zadania i większość mebli, które w tej chwili oglądacie we wnętrzach domu Kuncewiczów, pochodzi właśnie z tego słynnego antykwariatu. O braciach Suszczykiewiczach krążyły legendy. Sama pani Maria opisywała tych antykwariuszy jako osoby, które jeszcze przed wojną zajmowały się handlem antykwarycznym i miały fantastyczny antykwariat, taki punkt ze sprzedażą starych rzeczy w Warszawie, niedaleko centrum. No szkopuł jednak w tym, że jak wybuchło powstanie warszawskie, to z tych wszystkich cennych mebli braci Suszczykiewiczów były tworzone barykady. Suszczykiewiczowie przeżyli powstanie warszawskie, ale już nie wrócili do Warszawy. Osiedlili się w Radomiu, mieli bardzo dobre kontakty z osobami, które skupują starocie gdzieś na terenie Polski zachodniej. Ważne, że rzeczywiście w tym antykwariacie można było zrobić dobre zakupy. To jest wersja oficjalna. Ja, jako że jestem bardzo ciekawa, to postanowiłam, a antykwariat działał do połowy lat 80. XX wieku, czyli do całkiem niedawnych czasów. Tak jak mówię, ja jestem ciekawa, postanowiłam troszkę pogłębić temat i pomyślałam sobie, no tak, skoro to są słynni antykwariusze, to może Muzeum w Radomiu Jacka Malczewskiego jakieś zakupy u tych braci robiło. I słuchajcie, otworzyłam puszkę Pandory. Bo się okazało, że ci bracia Suszczykiewiczowie to byli potworni oszuści. Jeden z tych braci miał ogromny talent plastyczny i wszyscy wiedzieli w Radomiu, że można kupować u Suszczykiewiczów wszystko, z wyjątkiem obrazów. Zwłaszcza obrazy Fałata. W 99% nie były autorstwa Fałata, ale jednego z braci. No i wyobraźcie sobie, nie wiem, czy powinna mówić do radia, ale jeden z takich obrazów kupiło muzeum. Jest głęboko schowany w magazynach. Nie można oficjalnie przyznać się do tego, że jest to ten Fałat od tych braci Suszczykiewiczów. Ja uczulam Państwa, jako że obrazy należące do braci Suszczykiewiczów pojawiają się na bardzo poważnych giełdach. Jak macie pieniądze i ochotę na Fałata, to tak, ale bez stempla pochodzi z magazynu braci Suszczykiewiczów. To jest taka anegdota, o którą ja się za bardzo nie chwalę, ale przyznają Państwo, zupełnie pewnie nie liczyliście na to, że taka opowieść zostanie Wam zafundowana w domu Marii Jerzego Kuncewiczów.
Taka opowieść i wiele, wiele innych. Okazuje się, że będąc kustoszem, czy nawet samym kierownikiem oddziału Domu Kuncewiczów Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, Monika Januszek-Surdacka to taki detektyw historii, detektyw także między innymi odszukiwania tych kolejnych kart związanych z życiem Marii Jerzego Kuncewiczów, a także z tymi przedmiotami, które są na porządku dziennym w Kuncewiczówce, czyli po prostu w willi pod Wiewiórką. Drodzy Państwo, to było pierwsze biurko i tak jak Państwo słyszeli, to biurko, przy którym najczęściej możemy zobaczyć gdzieś na archiwalnych fotografiach panią Marię Kuncewiczową. I to było to biurko, które znajduje się w gabinecie na dole, natomiast na górze w części prywatnej tak naprawdę spotykamy już to prawdziwe biurko, przy którym pracowała Maria Kuncewiczowa.
To jest pani Maria Kuncewiczowa w 1986 roku. Sobie obejrzyjcie, też weźcie sobie do ręki to. Czyli znowu my staramy się Państwu pokazać, żeby nie oszukujemy Was. Czyli, że nie wprowadzamy do tego wnętrza, na to biurko żadnych przedmiotów, których by sobie nie życzyła jego właścicielka. Rzeczywiście tutaj pisała. Kuncewiczowa podchodziła bardzo poważnie do swojego pisarstwa. To znaczy, że siadała przy swoim biurku, zawsze ubrana, w pełnym makijażu, czyli nie w jakimś tam szlafroku, w podomce, w papilotach i tak jak nam się czasami wydaje, a se siądę, nikt mnie nie widzi. Nie, zawsze rzeczywiście była przygotowana do tego, że wykonywanie zawodu wymaga odpowiedniego anturażu. Ja wiem, jak pisała. Zawsze ręcznie. Nigdy na maszynie. I to jest też ciekawe. Nawet w późniejszym wieku już bardziej korzystała z tego, że dyktuje komuś, ale że to też jest pisane ręcznie, aniżeli takiego pisania typowego na maszynie. Pisze rano, lubi ciszę. Wszyscy domownicy, którzy znajdują się w przestrzeniach, w innych pokojach, wiedzą, że pisarce nie należy w jej twórczości przeszkadzać. Przez to, że poważnie traktowała czytelników, czytelnicy bardzo poważnie traktowali ją. Do tego stopnia, że miejscowy listonosz, do tej pory żyjący, przychodził do Kuncewiczowej dwa razy dziennie z torbą pełną listów od czytelników. Że ona uważa, że na każdy list trzeba odpowiedzieć. Jest damą. W związku z tym wyobraźcie sobie, ile zajmuje czasu pisanie listu na odpowiedzi na każdy z tych listów, który listonosz, wdrapując się pod tę górę, taszczy w torbie. Zachowało się w naszych archiwach kilkanaście takich właśnie listów i szkiców odpowiedzi do ludzi, którzy te listy do pani Marii pisali. To, czym się dzielicie albo dzieliliście, z czego się zwierzacie pisarce, jest naprawdę zaskakujące. Ona potrafiła otworzyć ludzkie serca i ludzkie sumienia. My pokusiliśmy się o jedną bardzo taką odważną rzecz, to znaczy ja znalazłam niektórych adresatów. Ja do nich napisałam. Na przykład był tutaj przez chwilę w parafii kazimierskiej ksiądz, który trafił do pani Marii po kolędzie przy okazji jakiejś tam pomocy w miejscowym duchownym i który potem Kuncewiczową zadręczał swoją poezją. Dosłownie zadręczał ją, bo wysyłał jej te wiersze, straszne, i prosił, żeby ona zrecenzowała te wiersze. No kurczę, co robicie, jak dostaniecie straszny tekst? Mówicie prawdę? Mówicie szczerze? No to pani jest bardzo odważna, ale też jest pani w nielicznej grupie tych, których stać na szczerość. Kuncewiczowa była strasznie dobrze wychowana i ona miała z tym problem, żeby mu napisać naprawdę, co o tym sądzi. Chociaż tak mnie się wydaje, bo ja ostatniej odpowiedzi do tego księdza nie znalazłam. Ja podejrzewam, po tym, co ten ksiądz mi odpisał, że ona mogła zrobić to samo, co pani. Bo jak ja zadałam pytanie grzecznie, zobaczcie, to jest magia internetu, że pewne rzeczy można sobie, zwłaszcza księży, wystukać. Znalazłam parafię, w której w tej chwili ten ksiądz przebywa, piszę do niego grzeczny mail, czy pamięta, że był w tych latach w domu państwa Kuncewiczów, że rozmawiał z panią Marią i czy w ogóle mógłby, nie napisałam, że ja wiem, że są te straszne teksty jego, nie? Nie, ja byłam dyplomatką, bo ja się chcę dowiedzieć, jaka ona była, bo dla różnych ludzi ona była zupełnie różna. Nawet jak zapytacie mieszkańców Kazimierza Dolnego, bo zdarza się podczas takich rozmów z mieszkańcami Kazimierza, że oni mówią, że na przykład Kuncewiczowa była oschła, albo że Kuncewiczowa była niedostępna, albo była niesympatyczna. Więc wiecie, dla każdej postaci...
Bardzo dobrze ułożone, jak to się mówi, wszystkich gości przyjmowała, zawsze była w porządku. No. Ja nie, przynajmniej nie odczułam żadnej oschłości.
Ja zaraz pani dam wizytówkę i namówię na to, żeby pani nam coś napisała o Marii Kuncewiczowej. To się umówimy. Ale ja właśnie z tą intencją napisałam do księdza, żeby się dowiedzieć czegoś więcej o człowieku, prawda? Bo co innego literatura, co innego biografia oficjalna, a co innego taki bezpośredni kontakt. I wyobraźcie sobie, co mi ksiądz napisał. Nie pamiętam, nie przypominam sobie, nie znam tej pani. Historie, które na opowieść, o których możemy się uśmiechnąć, ale też jakby one nas wytrącają z tego takiego nurtu myślenia o jakiejś pomnikowej, jak to powiedziała Agata Tuszyńska, Matka Boska Kazimierska? Ja się nie do końca z tym zgadzam, ale niech tak będzie, niech ta Matka Boska Kazimierska nam patronuje.
Czyli Maria Kuncewiczowa, Matka Boska Kazimierska. Ciekawe, pod którym tutaj aspektem tak naprawdę wybija się to sformułowanie ukute przez samą Agatę Tuszyńską. Czy chodzi właśnie o religijność, czy może właśnie o to błogosławieństwo nad Kazimierzem i nad jego mieszkańcami. Drodzy Państwo, była mowa o biurkach. Była mowa także o sposobach pisania i o to, w jakim anturażu tutaj tak naprawdę do pracy pisarskiej zasiadała Maria Kuncewiczowa. Proszę sobie wyobrazić, że idąc tym tropem, możemy tak naprawdę naszkicować całą ścieżkę różnego rodzaju nietypowych zachowań artystów, ale przede wszystkim właśnie pisarzy. I nie można tutaj pominąć pisarza francuskiego, który to był ogromnym miłośnikiem kawy, choć w jego przypadku lepsze byłoby określenie nałogowiec, i mówi się, że potrafił wypijać właśnie przy tym swoim biurku dziennie około 50 filiżanek kawy. Brzmi to niewiarygodnie, ale należy pamiętać, że najprawdopodobniej w tamtych dawnych czasach nie była ona tak mocna jak ta dzisiejsza. Warto również wspomnieć, że pisarz ten przeplatał okresy niesamowicie intensywnej pracy takimi okresami rozkosznego leniuchowania. W przypływach weny potrafił wstawać o pierwszej w nocy i tworzyć przez kilka godzin. Troszeczkę inaczej niż taka pełna stabilizacji Maria Kuncewiczowa, która po prostu wstawała rano, przygotowywała się, ubierała, tak jakby wychodziła do pracy i zasiadała przy biurku. Ten pisarz, o którego Państwa właśnie teraz pytam, podobno pisał ubrany w habit mnicha. Następnie pozwalał sobie na małą drzemkę, po której wracał do pióra i znowu tworzył. I taki tryb pracy sprawiał, że pisarz kładł się spać już o 18:00. Czyli tak naprawdę nie prowadził hulaszczego trybu życia, a taki tryb życia często właśnie wkładał w to życie swoich bohaterów literackich. Czy wiedzą Państwo, kto tworzył pisany, kto tworzył ubrany w habit mnicha, zasiadając oczywiście też przy biurku? Jestem ciekawa, jak to biurko wyglądało z tamtych lat. Czy było takie na cieniutkich nóżkach, czy może bardziej stabilne? To pisarz francuski, autor między innymi takiego monumentalnego cyklu, który składa się z ponad 130 utworów, ale tych utworów oczywiście stworzonych przez niego jest o wiele, wiele więcej. Ubrany w habit mnicha, do tego nałogowiec, jeśli chodzi o kawę, no i to jego biurko, przy którym pracował tak naprawdę od pierwszej w nocy i tworzył przez kilka godzin. 801 50 10 22, a także 81 743 7383. I teraz możemy bezpośrednio przekonać się w rozmowie z naszym radiosłuchaczem, panem Bogusławem z Kazimierza Dolnego właśnie, czy Kazimierz trwa i jak się tak naprawdę dzisiaj obudził, czy w słońcu, czy we mgle. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry, panie Bogusławie. Mamy prośbę, aby pan odrobinę przyciszył radioodbiornik, to będziemy mogli lepiej porozmawiać ze słuchaczami. Proszę powiedzieć, słońce czy mgła dzisiaj o poranku była nad Kazimierzem?
Proszę pani, dzisiaj jest błękit paryski w Kazimierzu.
To błękit kazimierski, tak. O, no tak. Rzeczywiście, to miejsce jak magnes przyciąga wszystkich tych, którzy ukochali sobie pędzel, farby. I tych artystów jest tak wielu, oni rzeczywiście współtworzą absolutnie to miasteczko. Jesteśmy im za to wdzięczni, bo dzięki nim Kazimierz jest taki, a nie inny. Pan również maluje?
Nie, ja jestem architektem. Proszę pani, jestem w Kazimierzu tutaj na kilkudniowym pobycie. No pięknie, tu jest jak zawsze, jak zwykle.
I tak niech pozostanie, prawda? To po to wracamy do Kazimierza, żeby poczuć tę atmosferę, po to, żeby właśnie nacieszyć oko również tą architekturą, która jest, jak rozumiem, panu szalenie bliska.
Tak, Kazimierz ma swój niepowtarzalny urok, którego wydaje mi się, że chyba żadne miasto w Polsce nie ma.
Pełna zgoda. To nasza perełka nad Wisłą i to jest to miejsce, o które też no, potrafimy dbać,
to
prawda?
Można ciągle wracać, proszę pani, do Kazimierza. I ciągle Kazimierz o każdej porze roku podoba się.
I te spacery uliczkami, zaułkami i na nowo odkrywanie tak naprawdę rzeczywiście w każdej porze roku zupełnie innego wizerunku, czy danego ogrodu, czy danego nawet tak, płotu, prawda?
Tak, tak. To jest pełna symbioza, proszę pani, przyrody z architekturą, historia z teraźniejszością, proszę pani, no... Można powiedzieć, że to jest urocze miejsce, do którego no, my ciągle z żoną wracamy co roku i jesteśmy zawsze no, olśnieni tym miejscem na ziemi. Tak bym powiedział.
Panie Bogusławie, słychać w pana głosie tę miłość i niech tak pozostanie, no bo czemuż by nie kochać tych miejsc, do których lubimy wracać, czemuż nie kochać Kazimierza, nie da się. Panie Bogusławie, rozmawialiśmy także o tym, że oczywiście Kazimierz to także dwa księżyce, prawda? Te słynne tak. Kuncewiczowskie, tak. Czyli literatura. I tak od tego biurka pani Marii wstając i od jednego i od drugiego, a swoją drogą trafili już państwo do willi pod Wiewiórką? Pewnie tak.
Tak, byliśmy, proszę pani, ostatnio byliśmy w zeszłym roku. Obejrzeliśmy to wszystko bardzo dokładnie. I no, jesteśmy też pod wrażeniem urządzenia tego skromnego muzeum w domu państwa Kuncewiczów.
To prawda. I mówiliśmy o tym, że jest taki pewien pisarz, który trochę tutaj jednak różni się od tych, jeśli chodzi o zwyczaje pisarskie, od zwyczajów Marii Kuncewiczowej. Czyli on tworzył przede wszystkim po dość znacznym i tu nawet konkretnym, nie tylko filiżance, ale niemalże w garnku kawy, tak? Wstawał tak. Rano, był ubrany w habit mnicha. Jak pan myśli, kto to był?
Podejrzewam tak, że mógł to być, proszę pani, jeśli się pomyliłem z Wiktorem Hugo, to może Marcel Proust albo Maupassant?
Nie Maupassant i nie jego baryłeczka akurat, a Komedia ludzka?
Balzac.
Honoré de Balzac, oczywiście,
tak,
że tak.
Balzac. A to mnie pani zaskoczyła, bo zazwyczaj Balzac w naszej, że tak powiem, historii literatury jest wspominany jako mąż pani Hańskiej, do której pojechał na Ukrainę.
Tak.
I proszę pani, to mnie pani zaskoczyła, tak.
A skoro już padło nazwisko Wiktora Hugo, to autor Nędzników należy oczywiście do tych najsłynniejszych pisarzy francuskich, najpoważniejszych przedstawicieli romantyzmu, ale też miał bardzo dziwny zwyczaj pisarski. Proszę sobie wyobrazić, że Wiktor Hugo pisał nago. I tutaj nie chodzi o żaden erotyzm, ale ten jego nietypowy nawyk wynikał z tego, że pisarz prowadził dość bogate życie towarzyskie. I ta pokusa była tak silna, że czując przypływ wen twórczej, pisarskiej, nakazywał swojemu służącemu schowanie wszystkich ubrań, no i ten sposób miał go uchronić przed opuszczaniem domu, zaniedbywaniem pracy twórczej, wychodzeniem na te towarzyskie spotkania, tylko po prostu praca, praca i praca i tak,
tak
oto tworzył.
Zaskakująca wiadomość, że pani, no, Wiktor Hugo, że pani, no to przede wszystkim autor Nędzników, i wspaniałego filmu zekranizowanego z postacią Jean Gabin.
Pełna zgoda. Są takie ekranizacje, tak. Które lubimy łączyć czytając, prawda? Jakby wiadomo, tak. Że często jakby przedkładamy to, że na początek jednak przeczytajmy książkę. Ekranizacja nam tutaj sprawy nie załatwia, ale generalnie w latach minionych chyba było to bardziej wierne, to tworzenie ekranizacji, prawda? Teraz współcześnie wygląda to zupełnie inaczej. Może stąd też taki dysonans pomiędzy twórczością, a tym, co widzimy widzimy na ekranie. Pięknie tak. Mi się z Państwem rozmawia właśnie tak o poranku. Tak łączymy Lublin z Kazimierzem Dolnym. To miło, że podczas tego pobytu także sięgają Państwo do Radia Regionalnego. To jest bardzo dobry zwyczaj. Ja wracając z Pomorza też osłuchałam się Kaszepści Jeziora, Kaszepści Las i po prostu Radia tak. Kaszebę. No chyba tak to tak. powinno być, prawda?
Tak, że, proszę Pani, my jeżdżąc na, gdziekolwiek jeździmy, to zawsze staramy się poznać miejsce i ludzi z tym miejscem związanym. A na przykład niedawno byliśmy w Starnikach, gdzie jest centrum pianistyczne chopinowskie. Bardzo urocze miejsce i też zachęcam ludzi, którzy jadą nad morze, żeby wstąpili do Starnik. To jest między Żeradorem a Agostyninem urocze miejsce, gdzie młodziutki Chopin, chłopiec, przyjeżdżał tam do swoich krewnych na wypoczynek wakacyjny.
No proszę, dużo jest takich miejsc, szlakiem których możemy podążać. Notujemy tę wskazówkę od Pana, Panie Bogusławie, i bardzo się cieszymy, że Państwo też nam takie miejsca wskazują. Nie dotarliśmy tam jeszcze, więc to być może będzie kolejny
warto,
punkt.
Warto zobaczyć, bo jest park. W parku są dwa pomniki Chopina. W parku jest oczywiście duża sala koncertowa. Jest takie mini muzeum właśnie związane z właścicielami tych salnik, jak również przede wszystkim Chopinem.
Bardzo dziękujemy za te namiary. Życzymy udanego wypoczynku i tego właśnie dobrego oddechu kazimierskiego i przyrodą, i pięknem architektury, ludzi, artyzmu, malarstwa i literatury związanej oczywiście z Marią Kuncewiczową, ale nie tylko. Wszystkiego dobrego dla Państwa.
Dziękuję bardzo Pani i dziękuję za rozmowę przeprowadzoną na antenie Radia Lublin. Dziękuję
bardzo nam miło. Dziękujemy bardzo. Drodzy Państwo, a teraz pozwolą Państwo, że sięgniemy po filiżankę i będzie to nie byle jaka filiżanka, bo właśnie filiżanka Marii Kuncewiczowej.
Miałam Państwu pokazywać ciekawostki. Wytrzymacie jeszcze jedną anegdotę o filiżance? Muszę otworzyć szafkę. Słuchajcie, no to tak, żeby było o Tomku Sikorze, to muszę wyjąć kilka rzeczy, bo to będzie piękne zamknięcie naszej wystawy. Telepu, telepu, telepu. I numer 3. Co ja tu Państwu wystawiam? Ktoś ma w domu którąś z tych? Jak macie i nie chcecie, to ja chcę. Już Wam mówię dlaczego.
Ja mam podobne.
No właśnie. Zaczyna się wszystko od tej podstawki pod filiżankę, małego talerzyka, spodeczka. Mamy ten film, o którym Państwu opowiadałam. Ludwik Perski, 86 rok. Jedna ze scen w filmie jest taka, że na dole, w salonie, gdzie byliśmy, w pewnym momencie pani Maria Kuncewiczowa dostaje filiżankę herbaty od swojej opiekunki. Bo to jest ulubiona filiżanka i pani Maria w tej chwili będzie piła herbatę. Z nawykami się nie walczy, w związku z tym nieważne, że ekipa filmuje, pani Maria pije herbatę w filiżance. Problem jednak w tym, o czym Wam opowiadałam, czyli w używaniu tych wszystkich przedmiotów. Otworzyliśmy kiedyś szafę i okazało się, że jest 12 spodeczków i ani jednej filiżanki. Co zrobiliśmy? Ja jestem straszna. I każdego turystę, który tutaj przychodził, dręczyłam o taką filiżankę. Chodzież rok 1961. Turyści już mi mieli dosyć, bo ja mówię, błagam Was. Te filiżanki, ta porcelana może nie jest bardzo popularna. Może macie, wystarczy nam jedna. Ale bardzo chcemy, bo z identycznej piła pani Maria Kuncewiczowa i ona nam się bardzo przyda na ekspozycję. To moje dręczenie było zaraźliwe. To znaczy ludzie rzeczywiście szukali i mówili mi, nie ma. Nie, to jest niemożliwe. Ja już do tego się posunęłam, że napisałam do chodzieży, czy oni gdzieś nie mają. Nie ma już fabryki porcelany. 2 lata temu zlikwidowana fabryka porcelany w Chodzieży. Jeśli chodzi o dokumentację tej fabryki, to na szczęście panie z biblioteki, kłaniam się paniom z biblioteki, mądre panie z biblioteki uratowały to wszystko, co po tej fabryce z dokumentu zostało. I mają muzeum. One mi odpisały, nie mamy filiżanki, to znaczy mamy taki serwis, ale w kolorze kobaltu i Wam nie damy, bo to jest jedyny, który posiadamy. na tych targach, które się w Chodzieży odbywają, także targach porcelany, także nie było takiej filiżanki. Myślałam, że temat jest zamknięty. Ale w tamtym roku Mikołaj w postaci jednego znajomego fotografa przyniósł nam to. On był też przez nas wręczony. Miał dowód wdzięczności, dlatego że zrobiliśmy mu tutaj wystawę. I on w ramach podziękowania przyniósł nam jako Mikołaj tę filiżankę. Także Chodzież, tylko 10 lat później. No teoretycznie to samo, ale nie to samo, prawda? No ale wiecie, darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby, ucieszyliśmy się, że mamy. I wyobraźcie sobie, tak zielona ze złotym jest. Stała sobie tam w sypialni pani Marii. W pewnym momencie, w tym roku, całkiem niedawno, rozmawiamy o różnych rzeczach, czyli o starym fajansie, o starej porcelanie. I tak nas natknęło, nie wiem czy widzieliście, na dole w pokoju Witolda, na górze w szafie siedzą wiewiórki. Kilkadziesiąt wiewiórek, najpierw do nas trafiła jedna, potem kolejna i tak dalej, kolekcja się rozrosła. Mieliśmy takie marzenie, aby właśnie z Chodzieży, która robiła nie tylko porcelanę do użytku, ale także figurki, kupić sobie taką wiewiórkę, bo też Chodzież taką wiewiórkę zrobiła. Zaczęliśmy szukać w tak zwanych internetach, i objawiła nam się nie wiewiórka, tylko ta filiżanka. Znowu, żeby było piękne zamknięcie, wracamy do braci Suszczykiewiczów i trafiamy do Radomia. Bo ta filiżanka przyjechała do nas właśnie z Radomia. Napisaliśmy do pani, która ją sprzedawała na jakichś tam internetach na aukcji, że my koniecznie chcemy, niech ona nam to zarezerwuje. Też przyznaliśmy się, że jesteśmy z muzeum, że składamy się, bo to jest kupiona za nasze składkowe pieniądze. I że my koniecznie chcemy tę filiżankę, żeby już nikomu nie sprzedawała. No to ona biedna zaczęła nam się tłumaczyć, że tam łóżko wyszczerbione i że ona nas przeprasza. A ja mówię, proszę pani, nikt nie będzie w niej pił herbaty, my to chcemy jako eksponat. Dostaliśmy tę filiżankę, cieszymy się nią bardzo, a ta została przyniesiona 2 miesiące temu, też Chodzież, tylko już początek lat 80. Przez kogo? Tomka Sikorę. Prosto z kuchni jego taty, więc mamy 3 filiżanki, 3 opowieści, jak Państwo widzą, nawet z drobiazgu, czyli z jakiegoś naczynka, my jesteśmy w stanie wyczarować Państwu tutaj historię.
Ja nie chcę nic sugerować, ale jak ja bym miała możliwość posiadania we własnym domu filiżanki Marii Kuncewiczowej, to ja bym jej wcale nie wytłukła. Ale dobrze, zamykamy szafy, nie będziemy tutaj opowiadać o tej historii. I co? I schodzimy na dół drugimi schodami.
Schodzimy, ale czy Państwo słyszeli, jak szczęknął ten stary kredens, jak zaskrzypiały te drzwi, te zasuwy. No i jak pięknie także słychać było właśnie tę porcelanową filiżankę. W radiu takie czary mary radiowe z filiżanką i z kawą przecież zawsze robi gospodyni tej audycji, pani redaktor Grażyna Lutosławska.